Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Michał Nowakowski, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Temat nasuwa się sam. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski po długich miesiącach, czy nawet latach prac wydusił wreszcie z siebie rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji, tak zwany AI Act. Od początku obawiano się, że bardzo ciężko będzie wyważyć rację pomiędzy tym, by zapewnić rozwój, innowacyjność tym systemom, a jednocześnie zapewnić ochronę obywatelom, tak by nie byli narażeni na dezinformację czy jakąś inwigilację. Czy Pana zdaniem to, co wyszło z Parlamentu Europejskiego, jest właśnie takim złotym środkiem?
Ja myślę, że taki złoty środek to w ogóle nie istnieje, bo jak my chcemy chronić obywateli, to musimy się liczyć z tym, że trochę jednak będziemy tą innowacyjność blokowali w jakiś tam sposób. Ten AI Act jakby przyszedł rzeczywiście bardzo długą drogę, bo summa summarum to już 3 lata praktycznie. W kwietniu, 21 kwietnia 2024 roku byłyby 3 lata, jeśli chodzi o ten czas, w którym były prowadzone te prace. To jest troszeczkę tak, że postanowiono pójść w kierunku tej takiej neutralności technologicznej, czyli takiego pewnego fundamentu regulacji związanego z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Ono polega na tym, że my tak naprawdę dajemy jakiś obowiązek, ale nie nakładamy, czy nie wskazujemy jakby konkretnej technologii, którą można zastosować i tak dalej, i tak dalej. I to ma swoje plusy, bo rzeczywiście daje dość dużą elastyczność, ale z drugiej strony jest to pewne zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że w AI Act pojawia się pojęcie systemu sztucznej inteligencji. I to pojęcie systemu sztucznej inteligencji ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia z jednej strony obowiązków, a z drugiej strony możliwości, ponieważ ono będzie nam determinowało, czy w ogóle ten akt de facto w tym wypadku stosujemy. I definicja została zapisana w taki sposób, że mamy tam ogromną ilość pojęć niedookreślonych, które pozwalają na taką dość nieograniczoną interpretację, co powoduje, że z jednej strony na przykład podmioty, które będą chciały rozwijać innowacyjne rozwiązania, to będą starały się uznać, że ich jakieś rozwiązania, systemy, protokoły, procesy i tak dalej, nie będą traktowane jako systemy sztucznej inteligencji. Z drugiej strony mogą być takie podmioty, które po prostu na skutek obaw o to, czy ich rozwiązania na przykład innowacyjne nie będą klasyfikowane w ten sposób, będą blokowały swoje badania i rozwój nad tego typu rozwiązaniami. I trzecia opcja jest taka, że na przykład organy właściwe, te, które będą wyznaczone do tego, żeby pilnować, czy być na straży tego AI aktu, będą tak interpretowały szeroko te przepisy, że to spowoduje, że nagle pojawi się ogromne pole do niepewności tak naprawdę tej prawnej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to będzie powodowało, że nawet te tak zwane sandboxy, czyli te takie piaskownice regulacyjne, w którym będzie można testować pewne rozwiązania, nie przykryją tej ilości niepewności właśnie, która będzie wynikała po prostu ze stosowania tych przepisów. Czyli z jednej strony będziemy mieli rzeczywiście chronionego obywatela, no bo będą systemy wysokiego ryzyka, będą katalog praktyk zakazanych, no to ma w założeniu jakby chronić prawa podstawowe człowieka, jego zdrowie, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony też będzie jakaś duża, mówię, niechęć tak naprawdę do tworzenia tych innowacyjnych rozwiązań. Mogę się mylić.
Ale czy dało się to zapisać inaczej? Bo podejrzewam, że gdyby z kolei bardzo dokładnie zapisać wszystko to, o czym pan mówi, to pojawiłby się zarzut, że jest zbyt kazuistycznie i że jakby też nie może tak być, albo też na przykład, że nie da się uchwycić wszystkiego, o czym jeszcze nam nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
To tak? Prawda, dlatego właśnie na samym początku powiedziałem, że to nie ma tego złotego środka, moim zdaniem. W związku z tym to jest kwestia poświęcenia czegoś dla czegoś. I Unia Europejska wybiera wartości, wybiera człowieka, wybiera obywatela, jako ten fundament. Tak zawsze było, tak by tu się nic w tym zakresie nie zmieniło, trochę dając jakby tam gdzieś możliwość rozwoju tej innowacji. Rzeczywiście nie dało się stworzyć takiej bardzo wąskiej definicji, zresztą pierwotna definicja, która się pojawiła w kwietniu 2021 roku, była taką definicją, powiedziałbym, trochę bardziej jednak już w pewnych ryzach. Bo tam przykładowo się pojawił taki załącznik pierwszy, w którym było określone techniki, które by stanowiły, to jest jeden z elementów, ale które by stanowiły o tym, że mamy do czynienia z systemem sztucznej inteligencji. Tylko że tam właśnie poszli nieco zbyt szeroko, jakby robiąc ten katalog, ponieważ tam wskazywano na przykład metody bayesowskie i co spowodowałoby, to jest, znaczy w ogóle metody statystyczne, może tak bardziej poprawnie będzie powiedzieć, że na przykład zwykłe komórki z makrami w Excelu mogły być traktowane jako systemy.
Tak nie rozumiem połowy rzeczy, o których pan mówi.
Chodzi o to, że ta definicja była tak skonstruowana, że mogłaby spowodować, że zwykły plik Excelowy, który mamy na swoim komputerze, przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, mógłby być traktowany jako system sztucznej inteligencji.
Intuicyjnie
nie czujemy tego, żeby Excel był systemem sztucznej inteligencji. No właśnie. I teraz dlatego postanowiono pójść w kierunku tej takiej dużej neutralności technologicznej i też trochę przerzucenia ryzyka tak naprawdę na te podmioty, do których jest adresowany AI Act, żeby to one dokonywały oceny, czy rzeczywiście mają do czynienia z systemem. Tylko ilość właśnie tych pojęć, które znajdują się w tej definicji, które nie zostały określone słowniczku de facto, powoduje, że my jako prawnicy będziemy mieli naprawdę sporo pracy. I teraz z jednej strony to może
nowe RODO.
Nie nazywałbym tego do końca nowym RODO, chociaż mówi się często o tym, że to rzeczywiście może być w tym kierunku. Nie nazywałbym z tego względu, że jednak mimo wszystko jej akt jest wąski. On odnosi się do pewnych kategorii systemów, które aż tak bardzo powszechne nie są. Przynajmniej nie są tak powszechne w kontekście biznesu, bo mamy na przykład katalog czy systemów zakazanych. To takie, które, oczywiście ja spłycam pewne rzeczy, ale takie, które na przykład manipulują naszymi zachowaniami.
O to chciałam się zapytać, bo wspomniał pan o katalogu tych zakazanych praktyk. Czego ten akt zakazuje? Tak konkretnie i w miarę zrozumiałe, tak żebym ja zrozumiała.
Dobrze, to jest kilka takich elementów. Po pierwsze, z jednej strony to jest szereg praktyk związanych z manipulowaniem ludzkim zachowaniem albo na przykład wykorzystywaniem słabości. Ale istotą będzie tutaj wyrządzenie istotnej krzywdy. Ta krzywda może być psychiczna, może być ekonomiczna, może być fizyczna.
Jakiś przykład takiego?
Już daję od razu konkretny przykład. Oczywiście on jest trochę wydumany. System rekomendacyjny na przykład na platformie e-commerce'owej, nie będę wymieniał oczywiście nazwy, ale na jakiejś, na której można coś kupować, który ma nasz profil, zna nasze zachowania, wie na co my jesteśmy na przykład
wyczuleni. Wyrzuca nam te oferty, które jak mu się wydaje będą pasowały nam ze względu na nasz
status. Jeszcze dodatkowo na przykład w taki sposób, że my mówimy sobie, chętnie bym coś takiego kupił.
Bo znają nasze obawy na przykład, tak? Szukaliśmy ubezpieczenia i on wie, że na przykład, nie wiem, kupujemy nowy dom i możemy się zainteresować jeszcze czymś.
Ale oczywiście sam fakt jakby zarekomendowania tego jeszcze nie będzie powodował, że to jest praktyka zakazana. Tu musi wystąpić istotna szkoda, jakaś to. Podam inny przykład. Jeżeli mamy system, to jest konkretny akurat przykład z przeszłości. Mamy system, który na przykład ma być takim naszym terapeutą. Coraz więcej się tego typu rozwiązań gdzieś tam pojawia. Mówię terapeutą w kontekście na przykład naszej głowy. I teraz on na przykład tak manipuluje naszym zachowaniem, że rekomenduje nam na przykład popełnienie samobójstwa. No i to samobójstwo popełniamy. No to nie sposób, że tak powiem, nie zauważyć, że jest technika jakaś manipulacyjna, jest związek pomiędzy tą techniką, a jakąś tam istotną szkodą. Było w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy to jest do końca prawda, więc nie chcę rozsiewać plotek, ale podobno tak było. W Wielkiej Brytanii mężczyzna był bardzo nakierowany na te kwestie ekologiczne. I zadał pytanie takiemu jakiemuś asystentowi, co mogę zrobić, żeby obniżyć ślad węglowy. No, system odpowiedział, zabij się. Słusznie, tak? Jakby jest, że tak powiem, związek. No i rzeczywiście ten mężczyzna zostawił żonę i dwójkę dzieci. No więc no to jest taka sytuacja, która jest jakby ewidentna. Oczywiście poza tymi praktykami, bo te są takie, powiedziałbym, bardzo szerokie, są też praktyki kierowane do państwa. Czyli co do zasady, zakaz stosowania tak zwanego scoringu społecznego, ale w pewnych konkretnych sytuacjach. To nie jest pełen zakaz stosowania takiej oceny punktowej obywatela. W pewnych sytuacjach on nadal będzie mógł być stosowany. Natomiast jeżeli dany podmiot, jakiejś administracji publicznej, zebrał dane w jakimś jednym konkretnym kontekście, na przykład jakieś kwestie socjalne, dajmy na to, to nie będzie mógł wykorzystać tych danych w innym kontekście niż tym, w którym zebrał dane, jeżeli to będzie związane z na przykład przyznawaniem benefitów albo ich odbieraniem de facto. Poza tym kwestia takiego powszechnego czy publicznej identyfikacji biometrycznej, kategoryzacji biometrycznej. Czyli taki, powiedziałbym, przykład Hongkongu. W Hongkongu praktycznie na każdym kamery,
totalna inwigilacja,
z identyfikacją właśnie, no to takie coś, co do zasady ma być zakazane. To nie znaczy, że nie będzie można tego wykorzystywać, bo na przykład w sytuacji, kiedy będziemy ścigali określone przestępstwa, te, które w załączniku takim stosownym będą też określone i uzyskamy stosowną zgodę na przykład sądu.
Które bardzo chętnie taką zgodę na pewno wyda, znając nasze sądy.
Tak, dokładnie. Poza tym tam są jeszcze wątpliwości co do tego, czy to tylko musi być sąd, czy może być to jakiś tam inny organ, na przykład administracyjny, który jest zależny jednak na przykład od różnych jednostek, no to wtedy będziemy mogli z tego skorzystać. Oczywiście w dalszym ciągu będzie utrzymane to, co jest fundamentem, czyli zbalansowanie pewnych praw, przynajmniej w założeniu. Czyli będzie taki organ oczywiście musiał zapewnić, że na przykład nasze prawa osób postronnych, dajmy na to, w zakresie prywatności, nie zostaną w tym wypadku naruszone. No, co oznacza, że na przykład trzeba będzie usunąć te dane po ich wykorzystaniu, albo trzeba będzie je w czasie rzeczywistym, to jest mało prawdopodobne, ale na przykład zaszumiać, żeby to nie było widoczne. Więc to jest obarczone z jednej strony pewnymi ryzykami, z drugiej strony są pewne możliwości, które pozwalają państwu na to, żeby stosować tą taką trochę takiego Big Brothera, bym powiedział, ale mówię, w pewnych ściśle określonych wypadkach, żeby jednak nie zrealizować tego scenariusza w Chinach. Zresztą, jeżeli połączymy ten scoring społeczny i właśnie tą identyfikację w przestrzeni, tą biometryczną, no to jest przykład Chin, gdzie na przykład za przejście na czerwonym świetle od razu dostajesz ujemne punkty, które powodują, że na przykład nie możesz skorzystać z jakichś usług w banku czy też administracji publicznej.
Brzmi racjonalnie.
Niby tak, ale kwestia, że tak powiem, tego, co stanowi takie naruszenie, jest już, powiedziałbym, dość problematyczna, no bo przykładowo napisanie na Facebooku czy tam na Mecie, że partia komunistyczna jest B, będzie mogło stanowić podstawę do tego, żeby te punkty ujemne przyznać. No to jest oczywiście bardzo duże pole do dyskryminacji obywatela, w związku z tym jakby Unia Europejska zamierza temu po prostu zwyczajnie przeciwdziałać.
Wspomniał Pan o Chinach. Ja spotkałam się z takimi zarzutami wobec tego dokumentu, że no, fantastycznie, że Unia sobie narzuca jakieś rygory, no ale póki tych rygorów nie ma na całym świecie, to Chiny czy Stany Zjednoczone, mające w głębokim poważaniu tę problematykę, po prostu przegonią Unię. I teraz, czy nie pętamy sobie sami nóg?
Znaczy, mówi się często, że wprowadzenie aktu to jest koniec w zakresie innowacyjności Unii Europejskiej. Unia Europejska nigdy już nie będzie liderem.
Chyba też nie jest.
I nie jest, oczywiście. Natomiast, i to jest prawda, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy się zastanowili, co stanowi ten fundament, o tym troszeczkę już powiedziałem, czyli ochrona pewnych wartości, ochrony człowieka, to może warto poświęcić jednak trochę tej innowacyjności na rzecz tego ochrony obywatela. No to jest jakby taka trochę filozoficzna dyskusja, nie ma co teraz nad tym dywagować, bo tak po prostu jest, tak? Jeżeli Rada zaraz tam, mówiąc kolokwialnie, klepnie nam ten AI Act, no to po prostu to się ziści. I teraz bardzo dobra diagnoza, że jeżeli nie będziemy mieli na poziomie międzynarodowym, a nigdy nie będziemy mieli, na przykład jakichś traktatów, które dodatkowo będą egzekwowalne, bo to też jest istotne, to będzie trochę sztuka dla sztuki. Oczywiście to będzie tak, że podmioty, które są na przykład na terytorium Unii Europejskiej, mają tutaj siedzibę, będą miały najgorzej. Podmioty, które są już spoza na przykład Unii Europejskiej, ale będą chciały wejść na ten rynek unijny, no niby będą musiały się dostosować. Ale już widzę, jak te duże platformy, nie będę wymieniał nazwy, ale chińskie, na przykład dostosowują się do tych przepisów. No i teraz oczywiście może Unia Europejska czy jakieś organy będą mogły nakładać te kary, ale co z tego? Bo to jest kwestia wyegzekwowania potem tak naprawdę tych kar. Natomiast problem dotyczy nie tylko jakby Chin, bo mówimy tutaj o Chinach w takim najbardziej drastycznym przykładzie, ale przecież Stany Zjednoczone od samego początku były przeciwne, może inaczej, pewne lobby było przeciwne tak naprawdę wdrożeniu aktowi ze względu na koszt wdrożenia tych rozwiązań. Nawet w pewnym momencie, nie wiem czy pani pamięta, ale sam Altman w trakcie swojego tournée po Europie powiedział, że jeżeli AI Act zostanie przyjęty w takiej formule, w jakiej wtedy funkcjonował, no to oni wyjdą w ogóle z całą usługą z Unii Europejskiej. No to jest oczywiście takie trochę straszenie, bo rynek jest na tyle istotny, że raczej to nie było takiej możliwości.
Ale mówi się, że ten AI Act w obecnym kształcie jest naznaczony piętnem jednak Big Techów, które tam trochę wywalczyły swojego.
Tak, jest. Zdecydowanie. No zresztą sam proces negocjowania to pokazuje. W pewnym momencie pojawiła się Francja, która wchodzi na, nie wiem, czy na białym koniu, czy na jakimś innym, która powiedziała, że ona będzie chciała zablokować przyjęcie jej aktu. Zaczęła rozmawiać z Włochami i z Niemcami w celu stworzenia tak zwanej mniejszości blokującej, czyli takiej, która pozwoliłaby zablokować przyjęcie jej aktu. I teraz, co jest w tle? W tle jest Mistral. to już mogę chyba poznać nazwę, bo o tym jest dosyć głośno, to nawet się pojawiło w jakichś oficjalnych komunikatach Komisji Europejskiej, więc to jest temat dość poważny. Czyli jeden z dostawców takiego dużego modelu językowego, jakby porównać to do czegoś, co dobrze znamy, to ChatGPT, tak? Oczywiście to jest w pewnym uproszczeniu. I teraz rzeczywiście jakby tutaj podobno Mistral jakby wyraźnie powiedział, że jeżeli te przepisy wejdą w takiej formule, jakiej zaproponowano, no to jest biznes killer dla nich, tak? Czyli nie będą mogli realizować tego biznesu i rzeczywiście zaczęła Francja bardzo aktywnie włączyła się w ten proces i jakby dążyła do tego, żeby te przepisy zmniejszyć. Częściowo jej się to udało, ponieważ przepisy nieco inaczej wyglądają, są nieco łagodniejsze względem tej wersji, która na przykład została zaprezentowana w czerwcu ubiegłego roku. Bo na tej wersji, że tak powiem, wcześniej gdzieś tam pracowano. Więc potem następnie okazało się, że dosłownie chwilę po tym, jak wyszła ta cała ta sytuacja, była publicznie w sumie dostępna, okazało się, że na przykład Microsoft zainwestował jakieś pieniądze po prostu w tego Mistrala. No i od razu pojawiły się pytania o to, czy przypadkiem to nie była taki pośredni lobbying ze strony Microsoftu właśnie w kontekście AI-aktu. Nie wiem, nie będę tego oceniał, ciąg zdarzeń był taki, jaki był. Występuje pewna koincydencja w tym wszystkim, natomiast to podobno ma być też rozstrzygane gdzieś tam na poziomie Unii Europejskiej. No nie ma co ukrywać, że nikt nie chciał z tych dużych big techów wprowadzenia tych wymogów, bo one są kosztowne. Tylko tyle, że trzeba sobie uświadomić jedną rzecz w kontekście pani pierwszego pytania, czyli kwestii innowacyjności, że poniesienie kosztu wdrożenia przepisów AI-aktu przez duży big tech to jest tak. W przypadku małych przedsiębiorstw, takich mniejszych może tak bym powiedział, to jest ogromne wyzwanie, to jest ogromne obciążenie. Oczywiście sam akt też wprowadza zasadę proporcjonalności, też wprowadza pewne udogodnienia, jeżeli tak to można ująć, w odniesieniu do mniejszych podmiotów, ale w dalszym ciągu jednak trzeba realizować pewne określone wymagania, które są kosztowne. Różne są estymacje co do tego, ile będzie kosztowało wdrożenie na przykład wymogów dla systemów wysokiego ryzyka, ale takim dość powszechnym jest mówienie o 2 milionach złotych. To nie jest mało. Teraz jeżeli mamy mały podmiot, który rozwija innowacyjny produkt, który kwalifikuje się jako system wysokiego ryzyka, no to dla niego poniesienie kosztu 2 milionów złotych to może być bariera nie do przejścia.
Tak? Takie zarzuty już padały, że ci mniejsi przedsiębiorcy będą mieli, nie tylko to będzie duże obciążenie, ale też bardzo mają, będą mieli mało czasu na przygotowanie się. I teraz pytanie, jaka jest droga od przyjęcia rozporządzenia w ubiegłą środę przez parlament do jego wejścia w życie? Kiedy to fizycznie
nastąpi? Mamy jakieś 2 godziny na to, żeby o tym
dyskutować? Nie, mamy 2 minuty na podsumowanie.
Dobrze, już mówię, jak to mniej więcej będzie wyglądało, bo diabeł w tych szczegółach. Zasadniczo jest tak, że jeżeli zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym, 20 dni minie, zacznie się okres na dostosowanie się. Ogólną zasadą są 2 lata, natomiast praktyki zakazane w tej chwili 6 miesięcy. Sankcje i kary 12 miesięcy, co powoduje, że jest taka mała przestrzeń, gdzie mamy zakazane praktyki, które obowiązują, a nie mamy przepisów, które pozwalają na nakładanie sankcji. Ale jest kwestia odpowiedzialności cywilnej, o którą chodzi tak naprawdę Unii Europejskiej. Poza tym, no to właśnie ten okres 2-letni, ale tam są też pewne wyłączenia, już nie chcę wchodzić w szczegóły, które to przepisy, ale dotyczące na przykład systemów, które intuicyjnie dla nas są systemami wysokiego ryzyka, ale które, to do których nie stosujemy przepisów, bo wcześniej one zostały wdrożone, że tak powiem, na rynek, to tam też się pojawiają pewne takie wytrychy, nie wiem, może bym powiedział, że tam pojawi się istotna zmiana, no to wtedy trzeba się będzie jednak dostosować po tych 2 latach, a nie czekać na przykład 4 czy 5 lat. Ale też pewna kategoria systemów wysokiego ryzyka to na przykład 36 miesięcy. Więc poza tym jeszcze są kwestie na przykład na wyznaczenie organu właściwego. Więc to jest trochę tak porozrzucane. Musielibyśmy rzeczywiście...
Reasumując, przedsiębiorcy tak naprawdę powinni już zacząć się martwić.
No to 6 miesięcy jest tak. To jest taki okres, w którym myślę, że warto pomyśleć. Tak? Nie w każdym pewnie przypadku, ale są pewne branże, które szczególnie mogą być na to narażone. Branże jakieś sprzedażowe w zakresie e-commerce'u, branża reklamowa. No, tam istnieje, że tak powiem, gdzieś potencjalne ryzyko. No, w pozostałym zakresie, nawet jeżeli mamy 2 lata, to na dostosowanie się do tego wszystkiego to wcale nie jest tak dużo.
Zwłaszcza jak będzie to kosztować.
Będzie to kosztować.
Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan dr Michał Nowakowski, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.